Uważasz się za mądrą, wszechstronną i wyedukowaną, przede wszystkim dorosłą osobę, prawda? Dlaczego więc ciągle dokonujesz tych samych złych wyborów w różnych aspektach swojego życia, od zdrowia, przez relacje czy finanse? Dlaczego relacje w twoim życiu cierpią z powodu złej komunikacji? Dlaczego czasami czujesz, że nie masz kontroli nad swoim życiem? Może to być spowodowane tym, że za kierownicą twojego życia siedzi twoje wewnętrzne dziecko, a nie dojrzały dorosły, który świadomie nim kieruje. Nasze wewnętrzne dziecko jest częścią nas, a właściwie nami w pewnym momencie naszego życia. Jednak mimo, że dorastamy fizycznie, część z nas nadal pozostaje tym dzieckiem i oczywiście może to być bardzo dobre w kontekście zabawy, luzu i po prostu patrzenia na życie z zachwytem dziecka, ale kiedy nasze małe wewnętrzne dziecko siedzi za kierownicą i podejmuje życiowe decyzje, których dzieci nie powinny podejmować, no to już jest zupełnie inna historia. Strach, złość i zazdrość to tylko niektóre z prostych sposobów, w jakie nasze wewnętrzne dziecko może nas sabotować, jeśli nie zajmiemy się swoimi traumami i ranami. Uzależnienia i inne niebezpieczne zachowania to jedne z poważniejszych problemów przypisywanych pozwalaniu wewnętrznemu dziecku na podejmowanie dorosłych decyzji. Kiedy już zauważysz, czy twoje wewnętrzne dziecko rządzi teraz w twoim życiu i w jakiej sferze, czy też nie, możesz wtedy zacząć zmieniać zachowania i wzorce, które powstrzymują cię przed tworzeniem życia i relacji, których pragniesz i na które zasługujesz. No i właśnie o tym więcej w dzisiejszym odcinku podcastu. Zanim jednak przejdziemy, to dla tych, którzy są tutaj po raz pierwszy, ja nazywam się Sylwia i razem z Honoratą w przestrzeniach wysokich wibracji uczymy ludzkim językiem o rozwoju duchowym. To, kim jesteś dzisiaj, w dużej mierze zależy od twojego dzieciństwa, tego jak zostałeś i zostałaś wychowana, od opieki, jaką otrzymałeś i otrzymałaś, tego, czego nauczyłeś się bać, a czego też nie. Jako dorosły nosisz ze sobą te wszystkie uwarunkowania, które wpływają na twoje codzienne życie. I tylko dzięki ponownemu połączeniu się ze swoim wewnętrznym dzieckiem możesz zacząć leczyć stare rany i zmieniać sposób myślenia. Czym jest w ogóle to wewnętrzne dziecko? Twoje wewnętrzne dziecko to podświadoma część ciebie, taki cień tego, kim byłaś i byłeś jako dziecko, zanim ugrzązłaś i ugrzązłeś w trudach dorosłego życia. To metaforyczna część ciebie, zamrożona w dzieciństwie, wciąż trzymająca się emocji, przekonań i wspomnień, które miała wtedy. To także ta część ciebie, która podnieca się na punkcie ulubionego filmu i namawia cię do zrobienia śnieżnych aniołów w zimę. Ale to także ta część ciebie, która podtrzymuje lęki i zmartwienia z dzieciństwa, z których wiele może nadal mieć wpływ na ciebie w dorosłym wieku. Dorastamy, stajemy się starsi, a nasze mózgi stają się bardziej logiczne. Ale to nie wymazuje wcale naszych myśli, uczuć ani wspomnień z dzieciństwa. Większość ludzi nie zdaje sobie sprawy, że skutki tych wspomnień są tym, co skłania nas do podejmowania wyborów, których dokonujemy jeszcze dzisiaj. W miarę dojrzewania nieuchronnie też tracimy połączenie ze swoim wewnętrznym dzieckiem, które usilnie stara się nam coś przekazać. Stresy dorosłego życia, jak pieniądze, relacje, praca, przyćmiewają po prostu tę więź. Ale chociaż możesz nie czuć połączenia ze swoim wewnętrznym dzieckiem, ono zawsze tam jest, informując o twoich emocjach i decyzjach z tak zwanego zaplecza. I niezależnie od tego, czy miałeś i miałaś niewygodne i traumatyczne dzieciństwo, bardziej czy też mniej, twoje wewnętrzne dziecko przechowuje zarówno pozytywne, jak i negatywne emocje. Wszyscy nosimy w sobie rany z dzieciństwa, choć niektóre są głębsze niż inne, ale wszystkie są tak samo ważne. Trauma nie musi być wcale wielka i dotyczyć wydarzeń typu porzucenie, znęcanie się fizyczne lub psychiczne, czy też molestowanie. Wszystko, dosłownie wszystko, co pozostawiło w tobie jako dziecku piętno, może być traumą. Poczucie ignorowania, odrzucenia czy zaniedbania, albo nadopiekuńczość. Jeśli jako dziecko zinterpretowałaś czy zinterpretowałeś pewne zdarzenia tak, a nie inaczej, na przykład jeśli nawet miałaś wszystko, ale rodzice dużo pracowali, także możesz mieć traumę porzucenia, braku poczucia własnej wartości czy okazywania miłości. Mogłeś się zgubić, mogli cię później odebrać z przedszkola czy szkoły. Nauczyciel mógł być dla ciebie niemiły albo koledzy w szkole po prostu ci dokuczać. Mogłaś też być osobą, której narzucano nieświadomie zbyt dużą presję czy obowiązki. Teoretycznie mogły to być naprawdę normalne wydarzenia, których dorośli nie traktują jak straszne, ale dla dziecka mogły być tragedią, tak jak zgubienie swojej ulubionej zabawki czy wyprowadzka ulubionego kolegi, lub spędzenie kilku dni czy też tygodni u dziadków, którzy cię tak nie kochali jak innych wnuków i dobrze to czułaś czy czułeś. Takie rany znajdują głęboko w tobie przestrzeń emocjonalną, zmieniając sposób, w jaki postrzegasz siebie i świat. I robisz to aż do momentu, kiedy ponownie się z tym nie połączysz jako dorosły i nie stawisz czoła tym emocjom i nie zaczniesz leczyć się po przeszłych doświadczeniach. Jak mogą objawiać się rany zranionego wewnętrznie dziecka w dorosłym życiu? Każdy nosi w sobie lęki i zmartwienia pochodzące z dzieciństwa. I oto niektóre przykłady oznak, że możesz mieć zranione wewnętrzne dziecko. Na przykład, czujesz potrzebę maskowania swoich emocji, chociażby powstrzymywania łez lub zachowywania się tak, jakbyś nie był zły czy zła, chociaż właśnie tak jest i tak się czujesz. Przez co możesz mieć na przykład niekontrolowane ataki złości, czy nawet wybuchy agresji wobec innych ludzi, ale też różnych istot. Czujesz, że twoja wartość i często też możliwość kochania ciebie przez innych jest powiązana z twoją produktywnością i sukcesem. Jeśli nie jesteś najlepsza, jesteś najgorsza. I ja coś o tym wiem, bo długo myślałam, że muszę być najlepsza we wszystkim, by zasłużyć na miano wzorowej córki, z którą nie ma problemów, a tym samym zasłużyć na miłość. U mnie wynikało to z przekazanej dziecięcej traumy mojego taty, który myślał, że kiedy odniesie sukces finansowy, będzie najlepszy. No i w końcu zasłuży na miłość albo chociaż uwagę swoich rodziców. Nigdy jednak tak się nie stało i niesie ten ciężar ze sobą do dziś, cierpiąc, gdy sam siebie nie postrzega jako człowieka sukcesu. I myśląc, że inni go tak nie postrzegają, no bo na przykład już nie prowadzi biznesu i pieniądze nie sypią się z kieszeni. I stąd też wiele błędnych interpretacji zachowań innych ludzi i przerzucanie na nich swojego własnego podejścia, czyli tak zwana projekcja. Kolejny taki aspekt i to, jak może się objawiać taka dziecięca rana, to, że za wszelką cenę unikasz konfliktów, czy też po prostu wymiany poglądów, gdzie dwie strony mają inne zdania. Zamiast tego pozostawiasz niewygodne sytuacje lub podążasz ścieżką najmniejszego oporu. Czekasz, aż sprawy rozwiążą się same. Trochę jak takie dziecko w swoim pokoju, które czekało, aż sprawy ułożą się między rodzicami i wszystko przycichnie. Wciąż zadowalasz ludzi, podejmując decyzje, które mają ich akceptację. I stąd wiele osób żyjących nie swoim życiem i nie swoimi celami, godzących się na byle jakie relacje i byle by tylko ktoś przy nich był i ich akceptował. Masz tendencję do zwracania się do innych o pomoc w podejmowaniu ważnych, osobistych decyzji, tym samym zrzucając odpowiedzialność za te decyzje. Od takiej decyzji, z kim masz być i układać sobie życie, gdzie mieszkać, po to, co robić w życiu, czy nawet jak wychowywać swoje własne dzieci. Kolejna rzecz, masz problemy z ustaleniem i utrzymaniem zdrowych granic, szczególnie w przypadku rodziców lub partnerów romantycznych, ale także w przypadku rodzeństwa, czy bardzo bliskich ci osób oraz szefów, często pozwalając im wchodzić w swoje życie z butami. Kolejna rzecz, reagujesz silnie na nawet delikatną krytykę, zamykając się, załamując lub też wybuchając. No i teraz parę przykładów z życia, które bardzo lubię. Ostatnio byłam świadkiem takiej wymiany zdań w kawiarni. Para około 45+, kłócąca się o obowiązki w domu. ona płacząca do swojej koleżanki, że wszystko musi robić sama i on taki zacięty w tym, że nikt mu nie będzie mówił we własnym domu, co i jak i kiedy ma robić. No i wiesz, tu facet podchodził do swojej żony czy też partnerki jak do swojej własnej matki, ale mówił jej, że ona nie jest jego matką i nie będzie mu wyznaczać obowiązków. Tymczasem w większości związków chodzi w takich podobnych dyskusjach o to, że jedna osoba energetycznie traktuje drugą w wielu aspektach jak rodzica lub kogoś, kto stał w tej roli. Na przykład to może być też starsze rodzeństwo. I okej, w jednej sferze wygodnie jest tej osobie nie brać odpowiedzialności, na przykład za dom, i zachowuje się w tym aspekcie właśnie jak dziecko. Nie wie, co gdzie jest, czy jest i tak dalej. Znasz to może na zasadzie, kochanie, mamy sól, gdzie mamy sól, a gdzie mamy to i tak dalej, i tak dalej. No bo przecież ktoś, jak mama czy tata, bo to może być różnie, ogarniał to wszystko, tak? Ogarniał zakupy, pranie, sprzątanie, wtedy, gdy ten ktoś był w szkole, tak? I to w ogóle nie było tematem. I ta osoba w ogóle nie była rozpatrywana jako ktoś, kto może w ogóle wziąć jakiekolwiek odpowiedzialności, nawet w dziecięcym wieku. I dziś ten dorosły, dla którego praca często jest substytutem zabawy czy też szkoły, oczekuje, że sprawy będą się zadziewać jak wtedy, gdy bawił się czy był w szkole. No i nie myślał, jak i co się robi. Mama czy tata wołali na kolację, no i było. Dziś więc często wraca z pracy i pyta, co jest do jedzenia, zamiast sam czy sama to zaplanować. Rozumiesz, o co mi chodzi, o jaki schemat, tak? O takie totalne niebranie kontroli, tak? Niebranie odpowiedzialności za swoje życie. No i potem ten sam dorosły dziwi się, że jego partner czy partnerka nie widzi w nim na przykład chociażby partnera seksualnego. Nie jest dla niej atrakcyjny, no bo przecież energetycznie jest dzieckiem. Albo nie bierze go pod uwagę w ważnych decyzjach. I taki cień dzieciństwa może pojawiać się zarówno u osoby, która miała nałożone na siebie nadmiar obowiązków, na przykład jako starsze rodzeństwo, czy dziecko, od którego po prostu dużo się wymagało i stawiało być może w roli partnera życiowego i było dorosłe jeszcze za dzieciństwa, ale też u osób, które były obsługiwane przez rodziców, czy starsze rodzeństwo, albo dziadków, którzy wychowywali to dziecko i uważali, że ono jest takie biedne i że trzeba mu tak ułatwiać życie. Niestety, często zdarza się tak, gdy samotna mama wychowuje syna, a potem ten jest totalnie niedorosły w życiu codziennym i z tego płynie bardzo dużo wyzwań w relacjach w dorosłym życiu. Podobna kwestia może dotyczyć osób w zależności finansowej, kiedy na przykład jedna osoba nie wie jak i co i gdzie oraz ile się w ogóle płaci, czy jaki jest w ogóle stan faktyczny finansów w domu, bo to było na barkach drugiej osoby. I znowu, jak w przypadku dziecko, rodzic. Gdy dochodzi do sytuacji, że tej drugiej osoby zabraknie, która ogarniała finanse, wtedy ta pierwsza jest rzeczywiście jak takie małe dziecko zagubiona w życiu. Widzisz, jak mówiła Honia w podcaście o prawie wibracji, ludzie często nie kłócą się o jakąś tam rzecz, tylko o to, czego nie dostali lub co czują, że tracą energetycznie właśnie z poziomu wewnętrznego dziecka. Dlatego możemy obserwować dorosłych, czy też nawet siebie, 30, 40, 50 i 60-letnich i więcej, którzy sprzeczają się jak dzieci. I racja jest dla nich synonimem uzyskania tego czegoś, co chcą, albo być może nie dostali jako dziecko. Uwagi, miłości czy docenienia. Warto popatrzeć na swoje, ale też czyjeś reakcje właśnie z takiej perspektywy. O co tak naprawdę taka osoba walczy? Albo o co się obraża? Co tak naprawdę jest jej potrzebne? Wiesz, na przykład 50-letni facet, który obraża się na swoje dziecko, bo zamiast z nim woli iść gdzieś ze znajomymi. On de facto reaguje na kalkę sytuacji, w której jego rodzice nie zwracali na niego uwagi i wszyscy wkoło zawsze byli ważniejsi. Albo gdy odwołali jakieś plany dla niego ważne. Będzie więc zły i obrazi się sam jak małe dziecko. Wiesz, powstanie w jego głowie taka cała historia, która dotyczy jego dziecka, wewnętrznego, a nie tego, do którego ma pretensje. I to będzie pochodzić z jego traumy. Ale w ten sposób on emocjonalnie będzie bronić się przed poczuciem odrzucenia, bojąc się przyjrzeć, skąd to w ogóle płynie i w ogóle próbując to uzdrowić. Albo powiedzmy dorosła kobieta, która każde odmienne zdanie znajomych czy bliskich na temat dla niej ważny odbiera jak atak na swoją przestrzeń osobistą, bo nie widzi powiązania między tym, a brakiem poszanowania jej przestrzeni osobistej przez jej matkę, która narzucała swoje zdanie i sposób i życie wszystkim wokół, gdy ta kobieta dorastała. A dziś, odbierając odmienne zdanie jako atak, sama do niego przystępuje i jest w ciągłej walce, nie wiadomo o co i nie wiadomo z kim. Co rodzi też u niej wiele frustracji, złości i autoagresji, która nawet może prowadzić do choroby. To przykłady z relacji z innymi, a co na przykład z finansami. Tu także dziecięce rany mogą się mocno odzywać, gdy na przykład w kwestii finansów podświadomie zawsze liczysz na kogoś. Masz takie wyjście awaryjne w postaci rodziców, babci czy rodzeństwa, które zawsze cię wybawiało i brało odpowiedzialność na siebie za to, by tobie było dobrze, albo by pomóc ci uniknąć jakichś konsekwencji. Możesz więc być dorosłym facetem czy kobietą, która nie wykorzystuje swojego potencjału, nie rozwija się i nie ryzykuje, bo przecież jak coś, to zawsze są ci rodzice, babcia czy też ktoś inny, którzy poratują, wspomogą, po prostu dadzą, którzy ogarną za mnie. To się nawet potem może przełożyć na dzieci takiej osoby, gdy zakłada swoją rodzinę, ale cały czas emocjonalnie i mentalnie jest dzieckiem, które ktoś poratuje. W ten sposób taka osoba sama pozbawia siebie mocy sprawczej. Albo sytuacje, gdy dorosły człowiek chowa się przed konsekwencjami swoich wyborów, choćby nie otwiera korespondencji, nie odpowiada na wiadomości, na przykład od komorników. Życzeniowo po prostu myśląc magicznie, że jak zamknie oczy, jak małe dziecko, no i pomyśli sobie, że to zniknęło, to rzeczywiście to wszystko zniknie. Często ludzie z poważnymi traumami z dzieciństwa, których na przykład rodzice pili, którzy przeżyli też śmierć rodzica albo porzucenie, może molestowanie i inne ciężkie przypadki, szukają sobie partnerów, których sami mogą przed czymś uratować. Czyli mogą uchronić ich przed tym, czego sami emocjonalnie doświadczyli. Wybierają więc sobie osoby pozornie słabsze, kruche, młodsze, którymi mogą się zająć i właśnie je ratować. Lub takie, które będą reprezentować rodzica, którego chcą uratować, na przykład od uzależnienia czy z jakiejś sytuacji. Domyślasz się więc, dlaczego warto uzdrowić swoje wewnętrzne dziecko. Przede wszystkim po to, aby w końcu wejść w rolę dojrzałego dorosłego i świadomie dokonywać wyborów swojego życia i je kształtować. A nie wiecznie miotać się w niejasnych dla siebie wyborach i powtarzanych schematach, nie rozumiejąc swoich programów i emocji i wciąż oddając się we władanie automatycznych zachowań z poziomu małego dziecka. W dokumencie Nie jestem twoim guru Tony Robbins powiedział: uzdrów chłopca, a uzdrowisz mężczyznę. Nie da się też ukryć, że zranieni ludzie przyciągają zranionych podobnie ludzi po to, by w końcu uzdrowić swoje dziecięce rany. Jeśli więc zależy ci na zdrowych relacjach i życiu, warto w końcu zająć się swoim wewnętrznym dzieckiem. No i pytanie, jak można pracować z wewnętrznym dzieckiem? Zanim przejdę do tego, jak pracować, to powiem ci o czymś, co bardzo często w ogóle jest pomijane i o czym się nie mówi i o czym się w ogóle zapomina. Nasze zaniedbane wewnętrzne dziecko to nasz cień. Pracując z wewnętrznym dzieckiem, pracujesz z cieniem. Jest to jeden z podstawowych kroków pracy z cieniem, która koncentruje się na odzyskaniu utraconych aspektów nas samych i zintegrowaniu ich w całość. A nasza największa szansa na budowanie siły pochodzi z pracy nad leczeniem naszych dziecięcych ran. W cieniu kryje się nasz ból czekający na światło naszej uwagi. Druga ważna kwestia w zakresie pracy z dzieckiem jest taka, że bardzo często w tej pracy ludzie skupiają się tylko na tych technikach dotyczących regresu, czyli wciąż mielą przeszłość. Szukają winnego w postaci matki czy ojca, uzdrawiają i ustawiają cały czas ród i non-stop wracają do tego, co było. Tymczasem, oczywiście, ważne jest, by pochylić się nad tym, co czuje nasze zranione wewnętrzne dziecko względem przeszłych wydarzeń. Ale tak samo ważne jest to, by w końcu przejść do technik progresu. Bo ta praca polega i na regresie, i na progresie. Aby rozpocząć uzdrawianie, najpierw musisz dostrzec obecność swojego wewnętrznego dziecka. I to jest krok pierwszy. Jeśli masz wątpliwości lub opór wobec pomysłu odkrywania przeszłości, no to rozpoczęcie procesu uzdrawiania będzie dla ciebie trochę trudniejsze. Jeśli wydaje ci się trochę dziwne lub może nawet niezręczne, no to spróbuj pomyśleć o pracy z wewnętrznym dzieckiem jako o procesie samopoznania. Proces uznania swojego wewnętrznego dziecka polega głównie na rozpoznaniu i zaakceptowaniu rzeczy, które sprawiały ci ból w dzieciństwie. I wyciągnięcie tych ran na światło dzienne pomoże ci zrozumieć ich wpływ. Następnie, w kolejnym kroku, wysłuchaj, co ma do powiedzenia twoje wewnętrzne dziecko. Po otwarciu tych drzwi do połączenia ze swoim wewnętrznym dzieckiem, ważne jest, aby w ogóle wysłuchać i wsłuchać się w pojawiające się uczucia. Te uczucia często pojawiają się w sytuacjach, które wywołują silne emocje, dyskomfort lub otwierają stare rany. Jeśli potrafisz przypisać te uczucia do konkretnych wydarzeń z dzieciństwa, możesz zdać sobie sprawę, że podobne sytuacje w dorosłym życiu wywołują te same reakcje. No i oto przykład. Twój partner czy partnerka jest z tobą na kolacji, ale zamiast być z tobą i poświęcić ci 100% uwagi, cały czas siedzi w telefonie. I wiesz, że to są sprawy firmowe, ale czujesz się odrzucona czy sfrustrowany. Twoje rozczarowanie objawia się w sposób dziecinny, w postaci obrażenia i na przykład nieodzywania się, czy też cichych dni, albo robienia na złość. I teraz rozważenie tego, co wydarzyło się oczami twojego wewnętrznego dziecka, może dostarczyć cennego wglądu w tę sytuację. Zdajesz sobie sprawę, że potrzeba pracy twojego partnera czy partnerki sprawiła, że poczułaś czy poczułeś się tak samo jak wtedy, gdy twoi rodzice zachowywali się podobnie. Może odwołali jakieś ważne dla ciebie plany spędzania razem czasu z powodu obowiązków zawodowych. W ten sposób słuchanie uczuć wewnętrznego dziecka i pozwolenie sobie na ich przeżycie zamiast ich odpychanie może pomóc ci zidentyfikować i potwierdzić cierpienie, którego doświadczyłaś czy doświadczyłeś, co jest niezbędnym krokiem w kierunku przepracowania tego. Dzięki temu jesteś bliżej swojego wewnętrznego dziecka i w końcu poświęcasz mu uwagę bez uciekania do zewnętrznych przyczyn, w to, co inni robią lub też mówią. Bo twoje wewnętrzne dziecko jest tym bardziej smutne, wkurzone i wystraszone, im dalej jesteś od niego. Czyli im mniej uwagi mu poświęcasz. W filmie This Is Me Now Jennifer Lopez spotyka się ze swoim wewnętrznym dzieckiem, które mówi w jej w pełni swojej złości: kochałaś wszystkich innych, tylko nie mnie. Każdy z nas popełnia ten błąd, porzucając na jakiś czas swoje wewnętrzne dziecko i próbując wypełnić różne luki powstałe w wyniku dziecięcych ran poprzez różne relacje czy działania. Ale nie da się tego zrobić na dobre bez powrotu do niego i bez połączenia się z nim i skupienia się w pełni na tym, co to dziecko czuje i wysłuchaniu go. Dopiero wtedy można zacząć wewnętrzne uzdrawianie. Gdy zaczniesz słuchać swojego wewnętrznego dziecka, utrzymuj swój dialog poprzez zadawanie mu pytań. Na przykład, jak się czujesz? Jak się czujesz teraz? Jak mogę cię wesprzeć? Czego ode mnie potrzebujesz teraz? I wiesz, może minąć trochę czasu, zanim twoje wewnętrzne dziecko poczuje się na tyle bezpiecznie, żeby zacząć ci w ogóle odpowiadać. Jednak możesz wesprzeć ten proces, na przykład poprzez medytację. Medytacja pomaga ćwiczyć rozpoznawanie i akceptowanie wszelkich uczuć, które pojawiają się w twoim życiu. Kiedy przyzwyczajesz się do akceptowania emocji w miarę ich pojawiania się, łatwiej będzie ci je wyrażać w zdrowy sposób. I Pomaga to zweryfikować uczucia twojego wewnętrznego dziecka, wysyłając wiadomość, że możesz czuć wszystkie emocje i możesz też je przez siebie przefiltrowywać. W tej kwestii może być też pomocna technika Neville'a Goddarda, tak zwana rewizja, która jest pomocna w zmianie tego, jak postrzegamy przeszłość. Ale tu nie będę jej omawiać szczegółowo. Myślę, że jak poszukasz naszych materiałów na ten temat, to dowiesz się więcej. Pamiętaj, że praca polega też na tym, by wybaczyć sobie i innym. Możesz zapytać, ale co mam wybaczyć sobie? No zazwyczaj to, że zostawiłaś czy zostawiłeś to wewnętrzne dziecko i uciekłeś czy uciekłaś od jego emocji i traum w różne rzeczy, a ono czuło się coraz bardziej osamotnione i wściekłe. To z kolei prowadziło w twoim życiu do takich, a nie innych wyborów i wydarzeń. Jak wspomniałam, gdy już wykonasz część pracy z regresem, warto jest przejść do progresu i zacząć korzystać z dobrych chwil tego dziecka, przywracając do życia taką dziecięcą radość. Korzystając z mocy wewnętrznego dziecka, z wzniosłych emocji, spontaniczności, radości odkrywania, tworzenia, uczenia się nowych rzeczy, podejmowania ryzyka, zadawania pytań bez strachu przed odrzuceniem. Dorosłość z pewnością wiąże się z wieloma obowiązkami, ale relaks i zabawa są niezbędnymi elementami dobrego zdrowia psychicznego. Jeśli w twoim dzieciństwie brakowało pozytywnych doświadczeń, odzyskanie kontaktu ze swoją zabawą i znalezienie czasu na zabawę może pomóc uleczyć ból związany z utratą tego, czego potrzebowałaś i potrzebowałeś jako dziecko. Ważne jest również, aby cieszyć się drobnymi przyjemnościami, takimi jak lody po spacerze, zabawy z partnerem lub dziećmi, no i po prostu śmiech w gronie przyjaciół. Cokolwiek robisz, znalezienie w swoim życiu regularnego czasu na zabawę i beztroskę może pomóc na nowo rozbudzić pozytywne emocje. Możesz nauczyć się być bardziej spontanicznym i zabawnym oraz zastanawiać się nad tym, co życie ma ci do zaoferowania, z takim większym poczuciem zachwytu. Bycie w zgodzie ze swoim wewnętrznym dzieckiem może prowadzić do pełniejszego poczucia siebie oraz zwiększyć pewność siebie i motywację do życia. Wzmacniaj połączenie ze swoim wewnętrznym dzieckiem, które nawiązałeś, potwierdzając zamiar dalszego słuchania go i ofiarowując mu miłość i współczucie oraz pracując nad uzdrowieniem wszelkich ran, które pozostają otwarte. Warto pamiętać, że praca z wewnętrznym dzieckiem i uświadomienie sobie tego, co się z nią wiąże, to jest dopiero pierwszy etap świadomości. I z tego etapu wchodzimy do kolejnego, wychodząc z roli ofiary i wchodząc w rolę twórcy swojego życia. A etap twórcy życia to dopiero drugi z czterech etapów świadomości w naszym rozwoju. Uzdrawianie to jest raczej podróż bez końca. To, co chcę ci zaproponować na koniec tego odcinka, to praktyka uważności na siebie. Przez kolejne 7 dni minimum, ale najlepiej też potem zawsze, obserwuj swoje relacje i reakcje. Skąd płyną twoje zachowania? Czy z poziomu dojrzałego, dorosłego? Czy może jednak są zaczerpnięte jeszcze z dzieciństwa i z dziecięcych ran? Obserwuj siebie w każdej sferze życia. Czy na przykład, gdy wkurzasz się na swojego partnera czy partnerkę, to robisz to ty, czy sfochowane dziecko o to, czego nie dostało lub co mu jest zabierane? Albo przynajmniej tak myśli, że jest mu zabierane. Może masz problemy w relacji intymnej i wynikało to z nieodpowiednio przybranych przez was ról. Czy gdy jesteś w pracy i szef wymaga od ciebie czegoś, jakiegoś pilnego, to podchodzisz do tego jak dorosły człowiek? Czy może szef reprezentuje coś w twojej relacji z mamą czy tatą? I na przykład postanawiasz zrobić coś na złość albo udać, że jesteś chory czy chora i zrzucić z siebie odpowiedzialność. Jak zarządzasz swoimi finansami? Czy robi to dojrzały dorosły? Czy kompulsywnie dziecko, które dziś kupuje na przykład tony ubrań czy gadżetów, no bo może i nikt mu tego nie zabroni? W relacji z ciałem, czy na przykład nie zajadasz braku miłości I czy też nie dajesz sobie takiej jedynej formy miłości, którą otrzymywałeś w domu, w postaci jedzenia? Lub odwrotnie. Czy nie zajeżdżasz swojego ciała, by być najlepszym czy najlepszą? A kiedy złapiesz się na tym, że przemawia przez ciebie wewnętrzne dziecko, to pochyl się nad nim. Zauważ je i zapytaj, jak się czujesz? Jak mogę cię wesprzeć? Czego ode mnie dziś potrzebujesz? Uznaj jego potrzeby i stań się tą osobą, która się tymi potrzebami zajmie, zapewniając je, że je kochasz i że zajmiesz się tym, czym potrzebuje. Jeśli zdarzy się tak, że odkryjesz, że za twoimi zachowaniami stoją traumy, z którymi nie jesteś w stanie sobie poradzić, bo być może były po prostu zbyt mocne, to warto też skorzystać z terapii. Jednak polecam takie, gdzie osoba prowadząca nie będzie trzymać cię non-stop w przeszłości, ale poprowadzi cię w progresie ku przyszłości. Zapraszam cię też do przestrzeni wielowymiarowego rozwoju źródło, gdzie w każdym miesiącu pracujemy z jedną z wybranych emocji w czterech sferach życia, transformując te niewspierające i wzmacniając te wspierające. Więcej dowiesz się gdzieś w linku pod tym nagraniem. Tymczasem pozdrawiam ciebie i twoje wewnętrzne dziecko. Dziękuję i do usłyszenia.